Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Nawrócenie i odpuszczenie grzechów to dwa aspekty określające miłosierdzie Boga, na które zwrócił uwagę Franciszek podczas audiencji jubileuszowej na placu Świętego Piotra.
Kolejny dzień wizyty na Ukrainie kardynał Pietro Parolin spędza we Lwowie.
Warto promować duże rodziny, uważa prymas Polski, który uczestniczy w trzydniowym zjeździe dużych rodzin w Gnieźnie. Na jego hasło wybrano słowa: chrzest rodzina, Polskę zaczyna.
Witamy 18 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Nawrócenie i odpuszczenie grzechów to dwa aspekty określające miłosierdzie Boga, o których mówił dziś Franciszek na comiesięcznej audiencji jubileuszowej. Swoje rozważanie oparł na urywku Ewangelii Świętego Łukasza, opisującym, jak Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu uczniom i przypomniał im wcześniejszą zapowiedź swojej męki, śmierci i powstania z martwych. Uczniowie zaś są tego świadkami.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Pan wskazuje tu zasadniczą treść przepowiadania, jakie apostołowie mieli zanieść światu. Jednym z jego aspektów jest nawrócenie.
Cos'è la conversione? Essa è presente in tutta la Bibbia.
Czym jest nawrócenie? Jest ono obecne w całej Biblii, a zwłaszcza w przepowiadaniu proroków, którzy nieustannie zachęcają lud, by powrócił do Pana, prosząc Go o przebaczenie i zmieniając styl życia. Nawrócić się znaczy, według proroków, zmienić kierunek drogi i ponownie zwrócić się do Pana w oparciu o pewność, że On nas kocha, a Jego miłość jest zawsze wierna. Wrócić do Pana.
Tornare al Signore.
W przepowiadaniu Jezusa nawrócenie było pierwszym słowem: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Z tym właśnie orędziem staje on przed ludem, wzywając, by przyjął jego słowa jako ostateczne i definitywne przesłanie, jakie Bóg Ojciec kieruje do ludzkości. W porównaniu z nauczaniem proroków, podkreślił Franciszek, Jezus kładzie jeszcze większy nacisk na wewnętrzny wymiar nawrócenia. Jest w nie bowiem zaangażowany cały człowiek, serce i umysł, aby stać się nowym stworzeniem, nową osobą. Zmienia się serce i człowiek się odnawia.
Kiedy Jezus wzywa do nawrócenia, nie staje jako sędzia ludzi, ale czyni to wychodząc od bliskości, od współuczestnictwa w ludzkim położeniu, a więc w sytuacji na ulicy, w domu, przy stole. Miłosierdzie wobec tych, którzy potrzebowali przemiany życia, urzeczywistniło się przez Jego pełną dobroci obecność, aby włączyć wszystkich w Jego historię zbawienia. Jezus tłumaczy to ludziom uprzejmie, z miłością. I taką swoją postawą Jezus dotykał dogłębnie serc ludzi, a oni czuli się pociągnięci miłością Boga i pobudzeni do przemiany życia. Na przykład nawrócenia Mateusza i Zacheusza dokonały się właśnie w ten sposób, ponieważ odczuli oni, że są kochani przez Jezusa, a poprzez Niego przez Ojca. Do prawdziwego nawrócenia dochodzi wówczas, gdy przyjmujemy dar łaski. A wyraźnym znakiem Jego autentyczności jest to, że zauważamy potrzeby braci i jesteśmy gotowi wyjść im na spotkanie.
Do głównego tematu audiencji jubileuszowej Ojciec Święty nawiązał także w słowie do Polaków. Podkreślił, że nawracanie się to poważne zobowiązanie, które dotyczy każdego z nas.
Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do pielgrzymów polskich. Dzisiaj ponownie usłyszeliśmy wezwanie Chrystusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To poważne wezwanie, zobowiązujące, dotyczy każdego. Niech wzbudzi w nas pragnienie przemiany życia. Odnowieni w duchu bądźmy dla świata ewangelicznym zaczynem prawdy, przebaczenia, miłosierdzia i pojednania. Życzę Wam oraz Waszym bliskim obfitych owoców roku jubileuszowego i z serca błogosławię.
W
W dzisiejszy program papieski wpisuje się wizyta w Willi Nazaret, siedzibie stowarzyszenia Wspólnota imienia kardynała Dominika Tardiniego i prowadzonego przez nie domu akademickiego. Położona jest ona w jednej z południowo-zachodnich dzielnic Wiecznego Miasta.
Ośrodek założył w 1946 roku z myślą o sierotach i o dzieciach z ubogich rodzin wielodzietnych ksiądz Tardini, późniejszy sekretarz stanu. Stał się on potem fundacją, a z czasem Stolica Apostolska uznała wspólnotę Dominika Tardiniego za międzynarodowe stowarzyszenie na prawach papieskich. Franciszek udaje się tam w późnych godzinach popołudniowych.
Kolejna zakonodawczyni została wyniesiona do chwały ołtarzy. Jest to błogosławiona Maria Celeste Crostarosa. Ta włoska mistyczka założyła w XVIII wieku zakon Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystek, obecny dziś w różnych krajach, w tym od końca zeszłego stulecia również w Polsce.
Jej beatyfikacji w Foggi na południu Włoch przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał Angelo Amato przypomniał, że Giulia Crostarosa, a późniejsza siostra Maria Celeste, urodziła się w Neapolu pod koniec XVII wieku w zamożnej religijnej rodzinie jako dziesiąte z 12 dzieci.
Da piccola, spinta dalla curiosità di esplorare il mondo degli adulti,
w dzieciństwie, ciekawa świata dorosłych, ubierała się modnie i śpiewała nielicujące z pobożnością piosenki, ale mając 11 lat nabrała do tego odrazy i odbyła spowiedź generalną. Było to prawdziwe nawrócenie. Pragnęła życia konsekrowanego, ale trzeba było wielu lat do realizacji tego projektu. Ostatnich 17 lat życia, aż do śmierci, w 1755 roku spędziła w Foggi, dokąd poprowadził ją głos wewnętrzny, by tam założyła klasztor redemptorystek. Urzekający portret naszej błogosławionej zarysował wielki święty naszych czasów Jan Paweł II. Niezapomniany papież, pisząc do zakonnic założonego przez nią klasztoru w 300-lecie jej urodzin, streścił duchowość błogosławionej Marii Celeste w 5 punktach. Cześć dla Słowa Wcielonego, miłość do Eucharystii, duch skupienia i kontemplacji, miłość braterska oraz wierność i wytrwanie w dobru.
Carità fraterna e infine fedeltà e perseveranza nel bene.
Czwarty dzień oficjalnej wizyty na Ukrainie kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin spędza we Lwowie. Spotyka się z katolikami obrządku łacińskiego i z grekokatolikami.
Czwarty dzień wizyty na Ukrainie sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Parolina, rozpoczął się wizytą w kościele Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie, o zwrot którego od wielu lat starają się katolicy obrządku łacińskiego. Następnie kardynał Parolin przewodniczył mszy świętej w katedrze łacińskiej. W godzinach popołudniowych wysłannik z Watykanu otworzył nowe muzeum archidiecezjalne, mieszczące się w budynku lwowskiej kurii metropolitarnej obrządku łacińskiego. A następnie wraz z licznie przybyłymi wiernymi sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej na obrzeżach Lwowa poświęcił teren pod budowę nowego rzymskokatolickiego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Wizyta kardynała Parolina na Ukrainie ma ogromne znaczenie dla katolików obu obrządków, którzy żyją w kraju dotkniętym przez wojnę i liczne trudności ekonomiczne. Jak podkreśla kardynał Parolin, podsumowując swoje pierwsze wrażenia z wizyty na Ukrainie, to, co zrobiło na mnie szczególne wrażenie, to cierpienie kraju, który szuka na wszelkie możliwe sposoby znaleźć rozwiązanie pokojowe trwającego na wschodzie kraju konfliktu zbrojnego. To także Kościół zaangażowany w dzieła pomocy społecznej i wspólnota chrześcijańska, tak łacińska, jak i grecko-katolicka, bardzo żywa i pobożna, u której widzi się ogromną wiarę i zaangażowanie. W dniu jutrzejszym kardynał Parolin będzie uczestniczył w liturgii w grecko-katolickim Soborze Katedralnym Świętego Jury we Lwowie oraz spotka się między innymi z seminarzystami i studentami Instytutu Teologicznego w Lwowie-Brzuchowicach. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Od wczoraj do 23 października w Kolonii oglądać można freski Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej. Reprodukcje na płótnach niemal wielkości oryginałów przedstawiają między innymi tak słynne malowidła jak Stworzenie Adama i Sąd Ostateczny. Na otwarcie wystawy nuncjusz apostolski w Niemczech, arcybiskup Nikola Eterowicz, napisał, że jest to podróżująca Biblia Pauperum, opowiadana w obrazach. Nowoczesny człowiek umie co prawda czytać, ale nie słyszy już Bożego Słowa, które chce go urzec.
Na taki bezpośredni kontakt z Bożym Pięknem jest szansa na tej właśnie wystawie, ponieważ reprodukcje są niemal na wyciągnięcie ręki, a zwiedzający nie muszą już odwracać głowy do góry, by z tej niewygodnej pozycji i z 22 metrów odległości podziwiać arcydzieła Michała Anioła. W kolońskim Odyseum Muzeum ustawiono specjalne, prawie dwumetrowe rusztowanie, z którego w przyciemnionych pomieszczeniach obserwator może patrzeć w dół na duże, oświetlone płótna. Według ekspertów daje to możliwość lepszego wyeksponowania detali oraz bogactwa kolorów włoskiego artysty renesansu. W pozostałych salach ustawiono pionowo reprodukcję fresków ze ścian bocznych Kaplicy Sykstyńskiej. Wystawa pod tytułem Inne spojrzenie przygotowana jest przez kolońską agencję AWC przy współpracy z muzeami watykańskimi. Patronem wystawy jest były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych kardynał Walter Brandmüller. W komitecie honorowym jest też przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan kardynał Kurt Koch. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Kalifornia jest piątym stanem Ameryki Północnej, który zalegalizował eutanazję. Przyjęte prawo pozwala na śmierć na życzenie osób dorosłych, nieuleczalnie chorych, które są w pełni władz umysłowych. Ustawa ta została skrytykowana przez kościół lokalny.
Metropolita Los Angeles, arcybiskup Jose Horacio Gomez w dzienniku Angelus napisał, iż tym samym Kalifornia przekracza granicę między społeczeństwem opiekującym się starszymi i chorymi, a takim, co zabija cierpiących, których nie potrafi już dłużej tolerować.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Gnieźnie trwa 4. zjazd dużych rodzin. W 3-dniowym spotkaniu bierze udział ponad 1000 osób. Na hasło wydarzenia wybrano słowa chrzest rodzina Polskę zaczyna. Do tego, że duże rodziny warto promować, jest przekonany prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Są bowiem tą cząstką życia społecznego, która je bardzo konkretnie buduje. Buduje w wielu relacjach jedności, braterstwa, współpracy, szkoły życia. To, czego potem często w tym społeczeństwie nam brakuje, do czego rzeczywiście musimy dorastać. Jeżeli w rodzinach te wartości będą pielęgnowane, jeżeli się ich nauczymy, to będziemy także społeczeństwem mocniejszym, bogatszym, bardziej solidarnym między sobą.
W ramach zjazdu odbywają się zajęcia warsztatowe, przygotowane z myślą o konkretnych grupach wiekowych, w tym o dzieciach. Spotkanie zakończy się w niedzielę mszą świętą w Gnieźnieńskiej katedrze pod przewodnictwem prymasa Polski. Polscy biskupi ponawiają zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Specjalny komunikat zostanie odczytany w najbliższą niedzielę w kościołach w całym kraju. Biskup Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego SDM Kraków 2016, podkreśla, że lipcowe spotkanie będzie wyjątkową okazją, by dać świadectwo swojej wiary.
Bardzo nam zależy, żeby w Krakowie pojawiło się bardzo wiele młodych osób, bardzo wielu Polaków. To będzie wyjątkowa okazja, by po pierwsze dać świadectwo swojej wiary, miłości do Kościoła, do papieża Franciszka, a po drugie, żeby pokazać także młodym całego świata, że polska młodzież jest Jezusowa, że im bardzo na przyjaźni z Jezusem zależy.
Polscy biskupi zachęcają, by młodzi nie bali się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.